Sportowa Arena. Sponsorem audycji sportowych w Radiu Poznań jest Enea, mecenas wielkopolskiego sportu.
Osiem i pół minuty po godzinie 21:00 tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji Sportowa Arena. Dzisiaj szczególny dzień, 15 dzień sierpnia, święto Wojska Polskiego, zatem tematyka też będzie oczywista. Audycję realizuje Rafał Polacki, pracują dla Państwa z radiowej strony dzisiaj
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No i oczywiście mamy specjalnych eksperckich gości, którzy o sporcie, Wojsku Polskim wiedzą naprawdę wszystko, mówię to bez żadnej kurtuazji. Wieloletni, za chwileczkę dopytamy od ilu lat prezes Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald Poznań, jednocześnie prezes Wojskowej Federacji Sportu, generał broni w stanie spoczynku, pan generał Lech Konopka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie przy okazji na pana ręce. No, najwyższy szarżą pan tutaj w tym gronie jest. Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego. Myślę, dzisiaj wspólnie przeżywaliśmy, nawet podglądając przez momenty defiladę w Warszawie. Piękny dzień dla pana człowieka armii?
Tak, no zawsze ten 15 sierpnia jest takim dniem refleksji nad tym, co za mną, ale również nad tym, co dzisiaj, tu i teraz i co przed nami. No, dzisiaj oglądając defiladę, oglądając i słuchając wystąpień polityków, możemy jasno powiedzieć, że czekają nas ciekawe czasy i faktycznie możemy w pewnym sensie przyjrzeć się, w jaki sposób Polska buduje siłę odstraszania ewentualnego przeciwnika.
Dzisiaj jednak zdecydowanie więcej będzie takich pozytywnych myśli, bo o wojskowym sporcie jest z nami także człowiek, którego ja osobiście poznałem jako szefa sekcji hokeja na trawie w Wojskowym Klubie Sportowym Grunwald. A teraz mogę notkę nawet odczytać. Profesor Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, doktor habilitowany, nauczyciel akademicki na tej uczelni, prezes zarządu Fundacji na Rzecz AWF, ale cały czas, jeśli chodzi o ekspert, jeśli chodzi o sport wojskowy, sporty, służby mundurowych. Wszystko się zgadza?
Tak jest, panie redaktorze, wszystko się zgadza.
No to też życzenia.
To jest duże słowo.
Wciąż pan przyjmuje, panie profesorze, życzenia z okazji Święta
Oczywiście,
Wojska Polskiego.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przyjmuję święta.
Podpułkownik Marek Sokowski.
Tak jest.
No, tu już jest wszystko, co można było o mnie powiedzieć. Dziękuję bardzo za życzenia. Słowo ekspert to jest duże słowo. Może znawca, pasjonata, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną w środowisku wojskowym, o sprawność fizyczną, o zmiany budowy ciała wśród żołnierzy wojsk lądowych i także wśród żołnierzy sił powietrznych. To jest jak gdyby ta część mojej wiedzy naukowej, którą uzyskałem w praktyce, będąc żołnierzem przez ponad 29 lat, a teraz obecnie organizatorem konferencji naukowych związanych z tematyką, tą, którą tu pozwoliłem sobie wymienić, czyli kultura fizyczna w wojsku dziś, wczoraj i jutro.
No właśnie, to przyszłość też szalenie istotna, takie rozgrzewkowe, niech będzie pytanie, bez dobrej rozgrzewki nie ma także dobrych audycji radiowych, no to w takim
zaprawy.
Razie... to od razu, ale nie zaprawa, po 21:00 to raczej, wiesz,
no nie będzie, pora, tak.
Będzie trudno, ale są też nocne manewry, o tak to nazwijmy dzisiaj. Panie generale, najpierw pytanie naprawdę bardzo ogólne. Dobrze się ma sport w Wojsku Polskim, wojskowe kluby. Na razie jesteśmy na dużym pułapie ogólności. To moje pytanie. Tak właśnie miało wybrzmieć z pańskiego doświadczenia.
Czy da się tak odpowiedzieć?
Bo mamy...
To zmieniało się, jeśli chodzi
no
o
właśnie,
wojsko,
mamy no? Znakomite przykłady. Często też piękne są zdjęcia sportowców w mundurach, naszych medalistów Igrzysk Olimpijskich. Chociażby tu z naszego poznańskiego podwórka kajakarka Karolina Naja, Tadeusz Michalik, czyli ci, którzy w tym centralnym szkoleniu w zespole sportowym są. Ale to jest ten wierzchołek. A jak to wygląda tak w praktyce, w życiu?
No w życiu... Jak w życiu, panie redaktorze. Nie da się jednym zdaniem i podczas jednej audycji, nawet tak dynamicznie prowadzonej, jak panowie prowadzicie, odpowiedzieć na to pytanie. Sport, podobnie jak wiele innych dziedzin, z chwilą, kiedy następowała transformacja ustrojowa, ulegał przeobrażeniu. I również ten sport wojskowy. Dzisiaj, przygotowując się do spotkania, właśnie tak się zastanawiałem, jakie motto powinno się pojawić w mojej wypowiedzi, i wydaje mi się, że chyba zgodzicie się panowie ze mną, że sport dla żołnierza jest jak tlen. Krótko. Natomiast musimy tutaj rozgraniczyć obszary te, o których pan mówi, a mianowicie ten sport kwalifikowany, sport powszechny, sport ogólnorozwojowy, jak i to, co jest niezbędne każdemu żołnierzowi. Dzisiaj faktycznie, mając na uwadze, że armia jest zawodowa, to każdy jest odpowiedzialny sam za siebie. Między innymi za swoją sprawność fizyczną. Są różne metody, które weryfikują określone wyniki żołnierzy. Natomiast rozumiem, że to ta część pytania była spowodowana tym, że wszyscy dokładnie wiemy, nawet dzisiaj w ramach Święta Wojska Polskiego żołnierze Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego organizowali w Warszawie dwa, w ramach cyklu sportowego i imprez związanych z Świętem Wojska Polskiego, i chce pan uzyskać ode mnie opinię, ocenę, jak się ma między innymi ten obszar. No, w mojej ocenie obszar został uporządkowany. Można by było się pokusić o taką głębszą ocenę, ale ja bym nie jestem upoważniony do tego, żeby to dokonywać. Natomiast zapoznając się z wynikami koleżanek i kolegów, sportowców, działaczy, żołnierzy etatowo podporządkowanych pod tą strukturę, jasno mogę powiedzieć i mam takie odczucie, zresztą jako prezes Wojskowej Federacji Sportu, że jest to rozwiązanie, które przynosi chwałę polskiemu sportowi, ale również i siłom zbrojnym.
I samym sportowcom pewnie też. Wspomniał pan o tych dzisiejszych sportowych akcentach w okolicach Stadionu Narodowego, chociażby w Warszawie, Justyna tak Święty, RZI czy Szeregowa, która wygrywała chociażby plebiscyty Polski Zbrojnej, to nasi koledzy z mediów, które taki plebiscyt organizują. I to jest właśnie to, dlatego to moje pytanie nie było tak zupełnie sprofesjonalizowane, bo wspomniał pan generał o tym sporcie powszechnym. Tam też były kategorie, na przykład plebiscytowe w Polsce Zbrojnej, mistrz sportu powszechnego, trener roku, nadzieja sportu wojskowego, jakieś nagrody specjalne, a więc to też istnieje. Żyło się jeszcze jakiś czas temu, w tych czasach, kiedy Marku, ty jesteśmy po imieniu, więc nie będę specjalnie nadmiernie pułkownikował i profesorował. Marku, hokej na trawie, wiadomo, że no trudno było wytłumaczyć, że jest to sport obronny. I też przeżywaliście takie... Teraz moje pytanie dąży do tego, jak zachować ten sport profesjonalny w strukturach klubów, które zawsze będą nazywane wojskowymi, bo wszyscy mówią wicemistrzostwo Polski i mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. No to wojskowi z Grunwaldu zdobywali.
Mimo, że ten Grunwald de facto już klubem wojskowym nie jest, to w dalszej części audycji wyjaśnimy.
Multum sportu, jeśli chodzi o hokej na trawie, no seriale mistrzostw Polski, udane występy w europejskich pucharach, zapaśnicy Grunwaldu Poznań, styl wolny, także olimpijczycy i tak dalej, i tak dalej. No całe mnóstwo. To jak to jest z tej twojej perspektywy człowieka, który no też trafiał na to przemodelowywanie sportu w Wojsku Polskim, tego profesjonalnego?
Z perspektywy oceny czasowej stwierdzam, że ten model był słusznym modelem, ponieważ wojsko było takim sponsorem pod względem organizacji etatowej dla wybitnych zawodników, sportowców, większości kadrowiczów, jeżeli chodzi o zatrudnienie ich na etatach wojskowych. Było to wspaniały moment, ponieważ wśród naszych zawodników, którzy byli w naszej reprezentacji Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald, prawie że 90% zawodników było to w kadrze narodowej. Dobrym momentem na ówczesne czasy, zaznaczam, była zasadnicza służba wojskowa, do której współpraca nasza bezpośrednio z prezesami Polskiego Związku Hokeja na Trawie, prezesami Okręgowego Związku Hokeja na Trawie, była następującą. Szukaliśmy, rozmawialiśmy, przychodzili do nas trenerzy, prezesi klubów odnośnie pokazania bardzo utalentowanych zawodników, którzy byli w tym roczniku tak zwanym poborowym do zasadniczej służby wojskowej. Po wykonaniu pewnych zabiegów organizacyjnych byli naszymi zawodnikami, co w przyszłości stali się też wybitnymi zawodnikami, jeżeli chodzi o kadrę narodową. Była taka możliwość i nadzieja, po części się mówi niszowy sport, taki sport, który jest w Wielkopolsce związany z większością klubów sportowych, ale jest to sport olimpijski. Był to okres taki, w którym chowaliśmy bardzo wielu zawodników i większość z nich uczestniczyło na Olimpiadzie w Barcelonie. Dobry okres pracy, dobry okres, jeżeli chodzi o środowisko Ministerstwa Obrony Narodowej. Stworzenie warunków.
W Sydney
to było bardzo dobry okres, jeżeli chodzi o stworzenie warunków do tej dyscypliny sportu.
Ale trochę tak, taką szpileczkę wbije, trochę Grunwald Poznań, chociaż myślę, że są inne okoliczności i inny rozmiar kapelusza, zachowywał się w hokeju na trawie jak Legia Warszawa przez lata w piłce nożnej. Powoływała sobie do wojska kogo chciała. Wy tak robiliście w hokeju na trawie. Byliście klubem wojskowym. No mieliście narzędzia, które były atrakcyjne też dla tych zawodników, żeby przyjść służbę wojskową w Grunwaldzie Poznań hokejowym odsłużyć.
Ale ja jeszcze też dopowiem, bo też byłem świadkiem często w tych korytarzach tam przy Promienistej czy po treningach hokeistów. To też do końca nie było tak, że to było tylko, żeby była sprawa jasna, totalnie fikcyjny etat. Bo te czasy się już chyba dosyć dawno skończyły. Po prostu wiem, że ci zawodnicy też mieli normalne służby. Musieli, paradowali w mundurach, nie udawali tego, że są żołnierzami Wojska Polskiego. To także była sprawa jasna, żeby tak nie spłycać.
Odpowiem tak w kolejności na pytanie. To tak do końca nie było. Myśmy tak nie werbowali zawodników. To do nas przybywali trenerzy, prezesi klubów, prezesi okręgowych związków, hokeje na trawie i nam sugerowali o utalentowanych zawodnikach. Oni nam podpowiadali tych zawodników. Myśmy ich obserwowali jeszcze w kategoriach tych młodzieżowych, w kategorii juniora, ale jak już dorastali do wieku seniorów, to myśmy wtedy ich pozyskiwali. Faktycznie na zasadzie takich rozmów nie transferowych, tylko rozmów w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej. Część zawodników powróciło do swoich klubów lub zmieniło barwy klubowe lub część nawet wyjechało za granicę. Dzięki właśnie pobytowi w Grunwaldzie zdobyli szlify i umiejętności grania w kadrze narodowej, a potem pozyskali swój dalszy rozwój zawodowy grając w swoich klubach macierzystych lub ewentualnie na drodze transferu zostawali w Wojskowym Klubie Sportowym Grunwald lub grali w klubach zagranicznych.
Natomiast wracając do tego, o czym mówił Krzysztof, to faktycznie mundur wkładali, ale nie za karę, jak na przykład kiedyś w 80-tych latach w Legii nie chciał trenować, to go wysyłali na poligon, tylko trzeba było swoje odsłużyć.
Tak, mieliśmy zajęcia raz w tygodniu, tak zwane ogólnowojskowe. Były to zajęcia, które były zajęciami typowo związanymi na poziomie etatowym, ponieważ to byli podoficerowie zawodowi, czyli szkolenie ogniowe, szkolenie taktyczne, szkolenie topograficzne. Oczywiście to było tak w małych ilościach, ale to była też podstawa do tego, żeby w przyszłości po zakończeniu rozwoju sportowego, nazwijmy to też kariery sportowej w tej dyscyplinie sportu, mogli pracować w jednostkach wojskowych, zabezpieczyć byt dla siebie i dla swoich rodzin, czyli byli przygotowani do dalszej pracy zawodowej w środowisku wojskowym.
Zdaje się, że niektórzy pracują chyba w wojsku
Pracują.
I się spotyka byłych hokeistów, nawet tak.
Tak, zaraz przeskoczymy teraz do pana generała Lecha Konopki. Panie generale, jak to wygląda teraz właśnie z tej perspektywy funkcjonowania klubów? Ma pan też stały kontakt jako prezes Wojskowej Federacji Sportu z ludźmi, którzy no, cały czas pracują w tych klubach, które, jak mówiłem, przez kibiców będą zawsze chyba do końca określane jako wojskowe. Śląsk, Wrocław, Legia Warszawa, mimo że jest zupełnie innej bałki, tam mnóstwo autonomicznych sekcji. Wawel, Kraków,
Flota Gdynia,
jeśli
Zawisza,
chodzi o
Bydgoszcz,
Zawisza, CWZ, cywilno-wojskowy klub sportowy w tej chwili. Jak to wygląda tak na przykładzie tego naszego i pańskiego, także tak mogę myślę powiedzieć, Grunwaldu Poznań, jak ta sytuacja się teraz kształtuje?
Te czasy, o których mówił pan profesor, po prostu się skończyły.
Tak, te czasy się skończyły, ale ja jeszcze wrócę do poprzedniej sekwencji, którą tutaj pan redaktor Krzysztof podjął. Nie zgadzam się z panem, panie redaktorze, że hokej na trawie nie jest sportem walki.
No walki tak, ale obronne.
Walka ma w sobie elementy obronne i zaczepne.
Tak.
I musi być defensywa. Pamiętam w 2004 roku, jak w ramach podobnych pikników, jak teraz są organizowane, WKS Grunwald swoimi zapaśnikami, hokeistami, biegaczami, między innymi kolegą starszym, chyba kapralem Szostem, uczestniczyli w takim pikniku w łazienkach, gdzie zademonstrowano i pokazano, do czego kij hokejowy, niektórzy mówią laska, prawda, może służyć. W związku z powyższym, z chwilą, kiedy sformowano pierwsze zespoły sportowe, ta dyscyplina, mając na uwadze sukcesy WKS-u Grunwald w tej dyscyplinie, na arenie nie tylko krajowej, ale międzynarodowej, pozwoliło utrzymać część drużyny w składzie zespołu sportowego przy tym rozwiązaniu, które było w 2000...
To wchodzę szybko w słowo, tylko dopytam, bo Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego, czyli tak zwany CIS, my doskonale znamy Światowe Igrzyska Wojskowe i tak dalej. Czy hokej kiedykolwiek był w programie?
Nie jestem w stanie powiedzieć. Chyba. Byłem w Hajdabadzie.
Można się włączać, tak. Marku. Był?
Tak, był. Pierwsze mistrzostwa były się tutaj w Poznaniu. To jest chyba był 90. któryś rok, nie pamiętam.
Ale były Światowe Igrzyska.
Tak, w Poznaniu, odbyły się tak, mistrzostwa świata w hokeju na trawie na stadionie WKS-u Grunwald. I ten stadion jeszcze nie był do końca oddany do użytku, bo nie było tej tak zwanej otuliny wokół stadionu, tak zwanej tej opaski zrobionej. I tam były rozgrywane właśnie pierwsze mistrzostwa światowe w hokeju na trawie. To był 97 rok. Przypomnę, że to na to wyszliśmy w 1999. Czyli hokej na trawie, z racji organizacji tych mistrzostw świata, które były w Poznaniu na obiektach WKS-u Grunwald przy Promilicy 27, był tą formą, jak gdyby tym zespołem, który delikatnie wprowadzał do NATO. Przez sport wyszliśmy między innymi do NATO i oczywiście przez działania typowo militarne jednostek, na przykład Grom czy Formozy, ale to jest zupełnie inny temat. Jasne. Sport był takim delikatnym wejściem do środowiska NATO.
Zawsze sport jest forpocztą, takim pokojową.
Tak jest. Tak, panie generale. Oczywiście pan Marek ma tutaj rację, mając na uwadze fakt, że w tym czasie prezesem WKS-u Grunwald był pan generał Macioła i to on był między innymi kreatorem tej imprezy i wtedy tutaj takim duszą organizacyjną był pułkownik chyba Machulski, o ile sobie pamiętam, też z WKS-u Grunwald, ale to historia. Pytanie o dzień dzisiejszy. No, szanowni państwo, dzień dzisiejszy wygląda w sposób następujący, że te wszystkie zmiany transformacyjne wynikające między innymi z modyfikacji i miejsca sportu kwalifikowanego w siłach zbrojnych powodowało, że dzisiaj mamy Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, który około ponad 200 etatów ma i on w swojej całej strukturze posiada wybitnych specjalistów, którzy realizują określone... Natomiast na mapie sportu kwalifikowanego i sportu powszechnego są wojskowe kluby sportowe i inne podmioty, które realizują zadania proobronne. W sumie Wojskowa Federacja Sportu zrzesza 15 takich podmiotów, które w zasadzie można powiedzieć, są organizacjami pozarządowymi i funkcjonują zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Ale cywilnymi, mówiąc wprost, tak? Bo elita sportowców, tak trochę wyjaśniając, Centralny Wojskowy Zespół Sportowy jest to działająca, powiedzmy, struktura czy organizacja przy polskiej armii, zrzeszająca w tej chwili dokładnie 219 sportowców, którzy mają etaty i to są gwiazdy polskiego sportu największe. Także z Poznania, bo Tadeusz Michalik, oczywiście zapaśnik chociażby, Justyna Święta, Ersetic, to akurat niepoznański przykład, Eliza Wróblewska, judoczka poznańska i takich 200 sportowców w 26 dyscyplinach, to sprawdziłem. I to jest ta elita, która realizuje te zadania sportowe, będąc w tym Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym. A Grunwald Poznań jako No właśnie, były już Wojskowy Klub Sportowy, czy jeszcze aktualny? Były już właściwie, panie prezesie, nie? Aktualny?
W dalszym ciągu Wojskowy Klub Sportowy Grunwald Poznań. Nazwa się nie zmieniła. W składzie są i żołnierze, i rodziny żołnierzy, i osoby również cywilne. Dzisiaj wspomniani hokeiści, którzy tutaj zdominowali czasowo naszą rozmowę.
Teraz przejdziemy do piłkarzy ręcznych.
Tak, to faktycznie są przytuleni, w cudzysłowie powiem, do Wojsk Obrony Terytorialnej, do naszej 12. Brygady. W związku z powyższym, nie wiem, czy tu w tym przypadku udzieliłem w pełnej takiej odpowiedzi, ale dzisiaj sytuacja, nie można wykluczyć sytuacji takiej, że będzie Wojskowy Klub Sportowy, gdzie przykładowo w zarządzie Wojskowego Klubu Sportowego nie będzie żadnego żołnierza.
Ale to też możliwe. To też możliwe, ale też to jest kwestia chyba też dostosowania się i pewnej elastyczności. Panie generale, jako szef WKS-u Grunwald Poznań, ma pan tę świadomość, że niektóre wymogi już będą się pojawiać, bo wymogi licencyjne polskich związków sportowych, chociażby w grach zespołowych, nie wiem, myślę o piłce ręcznej, gdyby udało się ekipie Grunwaldu szczebelek po szczebelku na przykład trafić do Superligi, wiadomo, że wymagana jest forma sportowej spółki akcyjnej. Superliga tenisa ziemnego też pod pięknym szyldem WKS Grunwald na pięknych kortach należących wciąż do wojska. Bo my też czasami jako dziennikarze jeździmy i mówimy, kurczę, tak to pięknie jest zagospodarowane, czy te korty, na które grają w Superlidze tenisa ziemnego, Lotto Superlidze, zawodnicy WKS-u Grunwald, to wojsko cały czas? Wojsko.
Natomiast tu do kolegi opowiem. No, tak, są na świeczniku ci, którzy są w centralnym wojskowym zespole sportowym. Tak jak na przykład Justyna Malachowski. Tak, ale jest. Jednocześnie jest członkiem, Należał i był zawodnikiem Śląska Wojskowego Wrocław. Klubu Sportowego.
Śląsk.
Tak. Wymieniany tu Michalik jest przecież...
Klub sportowy Sobieski.
W związku z powyższym...
Wojtek Nowicki, Podlasie, Białystok, tak choć jest. Też piękne zdjęcia po Mistrzostwie Świata.
W związku z powyższym
mundurze.
Tu widzimy, że zawodnicy, sportowcy tej wyższych klas, można powiedzieć, są w takich dwóch kapeluszach.
Tak.
Ma kapelusz klubowy i kapelusz
Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Tak, no, tak, tak. I to jakby tak, są niezależne od siebie byty.
Tak, tak, tak.
Bo kiedyś to, o czym mówił też profesor Sokołowski, generalnie przynależność do klubu wojskowego niejako sprawiała, że to był sportowiec żołnierz. Teraz to wygląda właśnie trochę inaczej. Ten sportowiec żołnierz zawodowy, bo skoro mamy armię zawodową, jest w tym CWZS-ie, jest tym jednym z 219, a kluby po prostu funkcjonują na swoich zasadach, mniej lub bardziej luźno związanymi z wojskiem cały czas, jak to jest w przypadku Grunwaldu. Cały czas na tych wojskowych terenach przede wszystkim jesteście.
Ja chcę jeszcze tutaj, żeby nie zdominować czasu dla siebie, chcę powiedzieć taką rzecz, że my musimy również mieć świadomość, że w wielu jednostkach wojskowych, tych operacyjnych, realizujących zadania, znajdują się również zawodnicy, sportowcy, aktywnie osiągający bardzo dobre wyniki. To są między innymi maratończycy, to są ci, którzy startują w pięcioboju morskim, pięcioboju lotniczym, w pięcioboju wojskowym, który tak na dobrą sprawę jest taką dyscypliną wspomnianej cismowskiej tutaj organizacji na wysokim poziomie.
No właśnie, tutaj mówiliśmy o różnych dyscyplinach sportu. Przekonał mnie pan generał, że hokej na trawie to dyscyplina walki i dyscyplina, która może być i obronna, i zaczepna. Wiem, że początki związku ze sportem w Wojsku Polskim pana generała to też piłka ręczna.
Tak, natomiast w zasadzie, jeżeli tak, refleksje takie, to... Mogę się pochwalić tym, że akurat jestem mistrzem wojsk lotniczych w biegu zespołowym na torze przeszkód. Natomiast piłka ręczna to był tylko taki dodatek, wypełnienie tego czasu, którego za dużo się nie miało, będąc w stopniu podporucznika przy realizacji zabezpieczenia czasu wolnego dla między innymi żołnierzy, których miałem pod swoją komendą.
Bardzo płynnie przechodzimy właśnie do żołnierza, bo może zostawmy na razie te gwiazdy sportu. Profesor Marek Sokołowski także stworzył na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego Zakład Sportu i Edukacji Obronnej, bo panie profesorze, trzeba powiedzieć o tym, że każdy żołnierz teraz już zawodowej służby sportowej też musi być sprawny poniekąd. Takim sportowcem też musi troszeczkę być. Jak jest z kondycją polskiego żołnierza, tą sportową kondycją polskiego żołnierza?
Tak, sprawność fizyczna jest bardzo ważna w środowisku wojskowym. Praktycznie od zamiaru pójścia do zawodowej służby wojskowej zaczyna być klasyfikacja tej sprawności fizycznej. Każdy egzamin do szkoły podoficerskiej, do szkoły oficerskiej odbywa się w obecnych czasach i w minionych okresie też od sprawności fizycznej. Jeżeli żołnierz nie jest sprawny fizycznie, to nie przechodzi do dalszych rekrutacji, do dalszych czynności kwalifikacyjnych do danego poziomu edukacji, czyli do szkoły podoficerskiej czy do szkoły oficerskiej. Sprawność fizyczna jest związana przede wszystkim z elementami tymi, którymi są związane w dalszym szkoleniu, czyli szkoleniu typowo bojowym, ponieważ na bazie tej sprawności wszechstronnej, tej sprawności fizycznej, przekładając to na sport, że w sporcie sprawność ta wszechstronna przekłada się na sprawność specjalną. W wojsku ta sprawność wszechstronna przekłada się na sprawność typowo bojową. Dlatego zajęcia z wychowania fizycznego są w strukturach właśnie tych działań związanych z przygotowaniem żołnierzy do utrzymania odpowiedniej sprawności fizycznej, co jest związane w przyszłości po przejściu okresu kwalifikacyjnego do szkoły wojskowej z egzaminami w ramach wychowania fizycznego do oceny sprawności fizycznej. Oprócz tego każdy żołnierz raz w roku musi przystąpić do testu ze sprawności fizycznej bez względu na to, jaki posiada stopień wojskowy i płeć. I żołnierze, i żołnierki, które są zdolne pod względem zdrowotnym, u kobiet jeszcze jest taka klauzura, że nie mogą być w ciąży, nie mogą karmić piersią, muszą przystąpić do egzaminu ze sprawności fizycznej. Ten egzamin ze sprawności fizycznej odbywa się od miesiąca kwietnia do października i każdy żołnierz zawodowy musi do tego egzaminu przystąpić. Są tam konkurencje, które są do wyboru, z tych konkurencji do wyboru są wystawiane punkty, z tych punktów oceny i z tych ocen jest pisane to w akta personalne. Trochę powracając do środowiska cywilnego, no, w okresie pracy w środowisku cywilnym są opinie okresowe, co 2-3 lata. W wojsku jest coroczna opinia i ta ocena ze sprawności fizycznej wpływa na dalszy rozwój zawodowy, czyli na dalszy awans, zmianę stanowiska służbowego, czy awans w postaci stopni wojskowych, to jest właściwie równorzędne. Niezaliczenie pozytywnie egzaminu ze sprawności fizycznej powoduje to, że może być dowódca jednostki może podjąć decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, czyli żołnierz nie spełnia wymogów tych do kształcenia typowo bojowego. Jeżeli posiada ktoś długotrwałe zwolnienie lekarskie, no to wtedy dowódca jednostki skieruje na komisję lekarską. Jeżeli komisja lekarska potwierdzi jego zdolność do zawodowej służby wojskowej, to przystępuje do egzaminu ze sprawności fizycznej i wtedy może dalszą służbę wojskową odbywać. No trochę to może jest skomplikowane,
nie,
ale...
Właśnie bym ja powiedział, sobie, że układa ja, się to w jakąś logiczną całość,
ja sobie
co pan
nie
mówi.
Wyobrażam, żeby współczesny żołnierz teraz nie był sprawny fizycznie, żeby nie był dostosowany do obecnej sytuacji.
O właśnie, wie pan, profesorze, co chcę dopytać, chociażby o zakres, ja wiem, że w zależności od rodzaju jednostki, rodzaju wojska są różne ćwiczenia, czy różne wymagania też, pewnie w zależności od wieku i stopnia wojskowego też są różne wymagania. Przepraszam, nie wyobrażam sobie generała w wieku powiedzmy 50+, gdzieś tam czołgającego się na przykład, chociaż niewykluczone, że czasami też trzeba takie ćwiczenia wykonać. Ale wracając do testów sprawnościowych, bo bardzo często w telewizji gdzieś pokazuje się, najczęściej gdy policja szuka etatów, to takie przebitki telewizyjne z tych testów policyjnych, jak chłopacy i dziewczyny przechodzą na tym drążku, muszą się ileś razy podciągnąć. Czy w wojsku wygląda podobnie? Bo akurat nie trafiłem na takie informacje dotyczące naboru do wojska, tak, jeśli chodzi o tą sprawność sportową.
Tu i teraz, na dzień dzisiejszy, odbywały się egzaminy, czyli w miesiącu czerwcu do wyższych szkół wojskowych i Akademii Wojskowej. Egzaminy odbywają się wielotorowo. Pierwsze takie to jest istotna rzecz, czyli ocena stanu zdrowia. Nie nazywamy to egzaminem, tylko przystosowanie naszego organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego w warunkach ekstremalnych. Pracujemy 8 godzin, w wojsku się służy i pracuje się w trudnych warunkach atmosferycznych bez względu na porę roku. Następnie odbywa się egzamin z psychotestów, czyli czy organizm nas jest przygotowany do działania, jeżeli chodzi o różne warunki psychologiczne. I koronny egzamin ze sprawności fizycznej. Jeżeli ktoś go nie zda i w każdej uczelni, w zależności od rodzaju sił zbrojnych, czy to jest Lotnicza Akademia Wojskowa, czy Akademia Wojsk Lądowych, czy Akademia Marynarki Wojennej, są testy dostosowane do rodzaju sił zbrojnych. Mhm. Inna jest potrzebna wydolność żołnierza będąc pilotem w przyszłości, inna wydolność żołnierza wojsk lądowych, a inna marynarki wojennej. W zupełnie innych warunkach te działania są
czyli
prowadzone.
Czyli nie powiemy, ile pompek trzeba zrobić, ile przebiec, bo
są
to...
Są normy i dla kobiet, i dla mężczyzn. Jeżeli pozytywnie się zakończy egzamin sprawności fizycznej, przechodzimy do następnych etapów. Proszę zwrócić uwagę, że ja podaję taką hierarchiczność.
Od fizycznych się zaczyna?
Bardzo istotne to jest. I następnie jest egzamin z języka angielskiego.
O, to ciekawe też.
Proszę, jest egzamin z języka angielskiego.
Tak, jesteśmy w NATO.
Jesteśmy w NATO i końcowym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, na której to jest rozmowa na różne tematy. Tematy związane z celowością podjęcia zawodowej służby wojskowej, z motywacją. Bardzo często zdarza się, że na tą rozmowę kwalifikacyjną i też nasi studenci Akademii Wychowania Fizycznego, którzy udają się też do takiej uczelni, na przykład do Akademii Wojsk Lądowych, przynoszą też swoje medale sportowe, swoje osiągnięcia sportowe, działalność w organizacjach proobronnych, która też jest dodatkowym takim plusem. Także selekcja do szkoły wojskowej jest większą selekcją niż obecnie do uczelni.
Ale to tak puentując, to jedną właściwie taką mam refleksję, że to jest dobra ścieżka dla byłego sportowca, może nie takiego, który kończy karierę w wieku sędziwym, ale ktoś gdzieś do wieku, powiedzmy juniora, może trochę dłużej uprawiał jakiś sport i trochę może i świata zwiedził, nie zaniedbał nauki i właściwie powinien sobie poradzić na testach sprawnościowych w wojsku. Jakiś, nie wiem, były kajakarz, wioślarz, lekkoatleta, na przykład niekoniecznie związany z elitą, z tym centralnym zespołem sportowym. Ktoś, kto trenował, jak najbardziej do wojska, czemu nie? Może to być droga.
To jest bardzo istotne, że w wieku tym młodzieńczym uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportu, bycie ponadprzeciętnie aktywnym fizycznie, ułatwia całe życie. A między innymi też dostanie się do szkół wojskowych. Także uprawianie sportu masowego, sportu dla wszystkich, sportu kwalifikowanego też jest przepustką do tego, żeby zdać egzamin z testu sprawności fizycznej do Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli do szkół wojskowych i wtedy być tym studentem, absolwentem takiej szkoły i mógł też pracować, no nie mówimy uczciwie, po wykonaniu obowiązków służbowych jako trener w przyszłości w danym środowisku.
To jedną historię wam już panowie i państwu też opowiem, bo pojechałem kiedyś na nagranie do jednego z poznańskich klubów kajakowych, akurat nagrywać rozmowę z tymi gwiazdami, ale siedziała tam młoda kajakarka i przez trenera klubowego była namawiana, bo marzyła o mundurze od dziecka i wymyśliła sobie, że szkoła średnia mundurowa, których też nie brakuje, po sąsiedzku zresztą mamy klasy mundurowe w szkole tutaj na ulicy Śniadeckich koło targów, bo marzy o tym mundurze i w przyszłości chce zostać policjantką, a nie chcieli jej stracić dla sportu i namawiali ją, żeby jednak poszła do szkoły mistrzostwa sportowego i na to właśnie też wszedłem i mówi mi ten trener, zobacz, tutaj katujemy, mówię, fajna może jest ta szkoła średnia, ale właściwie polega na tym, że sobie pochodzisz do szkoły w mundurze. Jak ty pójdziesz do SMS-u, to ty po tym SMS-ie na spokojnie do tej szkoły policyjnej jeszcze będziesz mogła pójść. Ona akurat marzyła o szkole policyjnej i takiej ścieżce mundurowej, ale uparła się i zdaje się, że poszła do tej
szkoły. Wracamy do wojskowego sportu. Do sportu. Bo
policja
cały
akurat
czas...
w latach 90. zrezygnowała ze sportu chyba, tak? Bo
tak,
były kluby policyjne.
Kluby sportowe.
Wardyjskie upadły. Jeżeli w wojsku sport został i dlatego rozmawiamy, to w policji sportu nie ma już właściwie.
Na szczęście zostało, to zapytajmy jeszcze cały czas o tym przykładzie Grunwaldu, bo to jest temat, który można później o innych klubach podyskutować, o tych różnych formach, które pytałem, ile jest sekcji w tej chwili pod skrzydłami WKS Grunwald Poznań?
7 sekcji, niestety 8 sekcja taekwondo została, jej działalność zawieszona, no po prostu niestety po COVID-zie nie odbudowaliśmy możliwości realizacji.
To pytam konkretnie, najważniejsza sekcja strzelectwa sportowego, patrząc zupełnie poważnie z perspektywy tych właśnie zadań obronnych także.
Tak. Sekcja strzelecka, świetnie funkcjonuje sekcja zapasów w stylu wolnym, kobiet i mężczyzn. i również pozostałe nawet sekcja, która powoli się odbudowuje z dużymi kłopotami, jeżeli chodzi o młodzież. Mówię o sekcji biegów na orientację, bo jednak mimo wszystko w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym ta dyscyplina tak jest silna i mogę powiedzieć, że to właśnie członkowie WKS Grunwald też są między innymi aktywnymi zawodnikami.
Tak, 8 sportowców jest.
Ale wracając do tego, tej dyskusji na temat młodzieży, to chcę powiedzieć, że właśnie to Wojskowa Federacja Sportu swoim można powiedzieć sztandarowym programem, pomysłem na utworzenie Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego dla najbardziej uzdolnionej młodzieży do lat 21, czyli młodzieżowiec junior, junior młodszy, stworzyła warunki do tego, aby w sposób skuteczny, dzięki dotacjom Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizować w 15 dyscyplinach, w 7 miejscach w Polsce właśnie przygotowanie młodego pokolenia bądź do służby wojskowej, o czym profesor Marek mówił, bądź do między innymi Centralnego Wojskowego Zespołu.
Panie generale, wspomogę pana, bo mam te notatki. Boks, gimnastyka sportowa, judo, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów, strzelectwo sportowe, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo, biatlon, uwaga, bobsleje i skeleton. To pewnie te mieszczące się w górach kluby.
No niestety nie. Bobsleje są akurat w Flocie Gdynia.
Flocie Gdynia,
tak,
proszę
Flocie
bardzo.
Gdynia.
To bardziej jest lekka atletyka, silni marynarze.
Tak, tutaj muszę powiedzieć, że właśnie ten pomysł, który się zrodził w 2007 roku i do tego roku trwa, on owocuje tym, że ci, którzy są zakwalifikowani do tego programu, no niestety muszą się wykazać określonymi wynikami na wejściu i po to, żeby trwać w tym programie, to również przez okres trwania. Ale
taką pierwszą gwiazdką, pamiętam właśnie spod skrzydeł, to była kajakarka, bodajże mówię o medalistce olimpijskiej, Wiśniewska, prawda?
Nie chcę tutaj popełnić błędu. Tych nazwisk jest wiele, bo jednak program cały czas trwa. Ba, nawet główny kreator finansowy tego programu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, od 2 lat zwiększyło nam dotacje na realizację właśnie tego programu. A te 7 wojskowych centrów szkolenia sportowego, to jednym z nich jest między innymi Poznań, co prawda ma tylko 10-11 zawodników, to są zapaśnicy to i zapaśniczki, to są strzelcy, no i oczywiście kochani tenisiści, którzy dzisiaj grają w Superlidze w Łukasie Grunwald.
A jeśli chodzi o gry zespołowe, piłka ręczna, z którą Grunwald...
Co on ma? Błogosławieństwo teraz ta sekcja?
Tak, jest ta sekcja, usamodzielniła się, jest osobnym tworem w tej chwili.
Sekcja jest osobnym tworem. My rzuciliśmy hasło i być może moglibyśmy podyskutować i parę zdań powiedzieć na temat sportu młodzieżowego. Jeżeli chodzi o ten rdzenny WKS Grunwald, inwestujemy w młodzież i prowadzimy 3 grupy wiekowe. Mamy dosyć dobre wsparcie i umiejscowienie przez dzięki głównemu sponsorowi WKS Grunwald. Niestety to nie są siły zbrojne,
tylko
ale to
miasta.
Jest Urząd
Czyli
Miasta.
Czyli mówimy o młodzieżowych centrach sportu też.
Tak. A drużyna, która gra w pierwszej lidze, jest drużyną, nazwijmy to, zawodową, osobnym niejako tworem.
Tak, my mamy zgodnie z przyjętym modelem, mamy tam swojego przedstawiciela w zarządzie, oni się kierują swoimi zasadami. Zobaczymy, pierwszy sezon im nie wypalił, chociaż życzyliśmy im sukcesu, aby się znaleźli w lidze centralnej i mogli ten wymóg, który był im postawiony, przez nas został w pewnym sensie zrealizowany. No, zobaczymy, jaka ich jest forma już w sobotę podczas turnieju.
A hokej na trawie? Tak, druga gra zespołowa, hokej na trawie cały czas funkcjonuje w waszych strukturach?
Tak, w naszych strukturach funkcjonuje. Jesteśmy trochę rozżaleni w Wojskowej Federacji Sportu, że Ministerstwo Sportu Turystyki nie uwzględnia w ramach Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego sportu w gier zespołowych. Uwzględnia tylko sport indywidualny.
I dlatego finansowanie to trzeba liczyć tutaj już samorządowe, tak? W przypadku hokeja na trawie. Tak. Ale w przypadku innych klubów tych dawnych wojskowych, to na przykład Śląsk Wrocław też te wszystkie gry zespołowe też niejako wyszły z tego wojskowego klubu sportowego. Tak. Czy koszykówka, czy piłka ręczna, czy piłka nożna są osobnymi spółkami. A właśnie, Flota Gdynia ma koszykarzy w drugiej lidze.
I też są autonomiczni.
Tam Filip Dylewicz jest trenerem. Nie wiem, czy w tym sezonie też będzie, ale był
Oleśniczanka, biegacze.
Oleśniczanka, biegacze, maratony. Świetnie się wpisują właśnie w imprezy masowe tego sportu powszechnego. Według tej maksymy biegać każdy może.
Mhm. Biathlon to oczywiście klub sportowy Wojsko Polskie Kościelisko, a ja przy okazji to tak informacja dla Marka Sokolskiego. W 96 roku poprzedniego wieku były te mistrzostwa świata, jeśli chodzi o wojskowe CISM, jeśli chodzi o te pierwsze, to piłka ręczna była. 92 rok we Wrocławiu, później kolarstwo w Warszawie, w Zegrzu w 2005 roku i w Kozienicach to kolarstwo. Biegi na orientację, o których wspomniał pan generał, w 1994 roku w Krakowie. Hokej 9-6 Poznań, pięciobój nowoczesny w Warszawie, a ostatnio 2021 pięcioboiści nowocześni w ramach CISM-u spotkali się Dżonkowie, czyli w Zielonej Górze.
Tak, panie profesorze.
Nadmienię jeszcze, że tam zdobyliśmy trzecie miejsce, brązowy medal tutaj w Poznaniu, hokeiści na trawie w ramach tych mistrzostw świata w 96 roku. To był wielki sukces.
Profesor Marek Cekłowski ma ten medal do dzisiaj?
Tak, mam.
Bo to reprezentacja Polski był Grunwald Poznań właściwie.
Tak, reprezentacją był Grunwald Poznań. Mm-hmm. Wszyscy zawodnicy byli z Grunwaldu Poznań. Trenerem jeszcze był pan Mariusz Kubiak, wybitna postać, rodzinna postać,
jeżeli pokoi Mariusza, na trawie. Lubi nas słuchać, odszedł na emeryturę.
Ale chwilę później był trenerem reprezentacji Polski nawet. W drugiej połowie lat 90. właśnie Mariusz prowadził reprezentację Polski.
Tak. Mnóstwo zawodników i trenerów znakomitych z Grunwaldu.
Jurek Juszkowiak.
Ma się czym pochwalić.
Jurek dzisiaj w Rogowie akurat.
Wieloletni dyrektor sportowy sekcji hokeja. Jurek Wybieralski też pod ręki pana generała Lecha Konopki. Oj, panowie.
Marta Poznań. Cała rodzina.
Tak. A teraz Jerzy Wybieralski jest tak dyrektorem sportowym sekcji hokeja na trawie cały czas?
Tak. Sekcja to między innymi wielka rzesza zawodników, byłych zawodników, którzy wzajemnie się wspierają. To kolega Serowski, to właśnie Wybieralski. To między innymi...
Kolega Serowski, Waldek, to jeszcze w mundurze chyba chodzi, tak?
Tak, no tak. To on jest tą... tym motorem napędowym
czuwa nad tą promienicą
tej drużyną. No to potknięcie, wicemistrzostwo i gościnne oddanie
Toruniowi
na pewno zaowocuje elementem, który będzie po prostu przez lata bardziej.
Tak, mnóstwo takich postaci wykreowanych, bo tutaj też mówiąc o piłce ręcznej, nie pierwsze takie skojarzenie, szczególnie myślę w świadku dziennikarskim też, człowiek, który cały czas utrzymywał przede wszystkim w tym poprzednim jeszcze rozdaniu, Krzysiu Brzeziński, też przecież żołnierz Wojska Polskiego, pracujący do dzisiaj zdaje się.
On był żołnierzem, jest pracownikiem wojska, zajmuje się sportem.
Oddany człowiek, orkiestra.
Także jest, panie Krzysztofie, pozdrawiamy tutaj pana z centrum.
Tak jest.
Na pewno pan słucha, bo...
Ale mróweczek nie będziemy odkrzykiwać.
Tak jest.
Ale otańczymy może na turnieju kuleczki.
O, właśnie.
Pan generał też, mieliśmy okazję nieraz się spotkać właśnie przy okazji turnieju piłki ręcznej czy innych spotkań. A więc co, generalny wniosek jest taki, że tutaj mówiliśmy dużo o takiej logice, prawda? Uh-huh. No więc niech się ten wojskowy sport rozwija, niech się ten Grunwald rozwija, mówię pod czujnym okiem prezesa
generała. Ja mam taką refleksję może, nie wiem na ile się panowie właśnie taką puentującą, bo mamy armię zawodową i mamy tych sportowców zawodowych, tak to przeliczyłem 219, 26 dyscyplin, 3 akurat nie są obsadzone, więc 23 obsadzone, ale żeby był ten zawodowy sport w armii, musi być ten sport w tych centrach sportowych, wojskowych, jak mówi pan generał, musi być wojsko, szkolenie, tak jak mówi pan profesor. Właściwie tak jak w każdej dziedzinie, nie tylko sportu. Nie będzie szczytu, nie będzie zawodowej drużyny piłkarskiej, jak ona nie będzie podbudowana jakąś akademią. Jak pan to widzi, panie profesorze?
Ale właśnie, ja tak jeszcze uzupełnię tylko, bo też mając taką do pewnego stopnia orientację, bo tutaj profesor Marek mówił o tym, że są te, mówiliście dużo o tych testach sprawnościowych, ale przecież jest też system rywalizacji, na przykład pomiędzy wyższymi szkołami wojskowymi, prawda? No bo jest.
Jest.
A to też podnosi poziom.
Tak. No są rozgrywki sportowe między uczelniami, akademiami, wyższymi uczelniami, w grach zespołowych, w sportach indywidualnych. Bardzo dużą popularnością w środowisku wojskowym cieszą się wszystkie sporty i systemy walki. Nawet włącznie z MMA, które są rozrywki robione służb mundurowych na bazie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Także te elementy są. No nie ma możliwości, żeby środowisko wojskowe, a środowisko studenckie, a środowisko przyszłych żołnierzy zawodowych tylko spełniało czas nad książkami, ucząc się taktyki, strategii działania bojowego. Czas wolny, który jest przeznaczony, jest aktywnie na zorganizowaną zajęcia sportowe dla studentów i też czas wolny jest zorganizowany na wzmożoną aktywność fizyczną w ramach też rywalizacji sportowej.
Też wejdę w słowo, bo przecież, żeby jeszcze tak to umiejscowić, są normalnie studia wychowania fizycznego w ramach wyższych szkół oficerskich. Bo sam pracowałeś w szkole pancernej?
Tak.
W szkole pancernej cały czas też funkcjonuje. Nawet wiem, że tam jest zaangażowany chyba jeszcze do tej pory taki młody zapaśnik w szkolenie Marcin Olejniczak, tak. Sobieskiego, tak. Centrum Szkolenia, tak. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.
Pana Żeleńskiego w Poznaniu.
Pod ręką pana Andrzeja Grzywacza, bodajże nie pamiętam stopnia wojskowego, tak. A więc mnóstwo tych ludzi sportu, lubiących sportu, będących pasjonatami sportu, nie tylko wojska, ale także sportu. Takich gości mieliśmy dzisiaj w studiu, Grzegorz.
Ale jeszcze, Krzysztofie, nadmienię, że oprócz tutaj naszego wybitnego zawodnika Marcina Olejniczaka odbywa służbę zawodową Gerard Kurniczak.
Kolejna tak nadzieja
bardzo
na olimpijskie występy.
Bardzo dobra
współpraca
właśnie z komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, który dzięki właśnie uprzejmości i dzięki, można powiedzieć, staraniom Gerarda Kurniczaka, który osiąga coraz lepsze wyniki sportowe. Jest to młody zawodnik, zapierający się nawet w rywalizacji z Tadkiem Michalikiem.
Już kiedyś wygrał z nim finał Mistrzostw Polski.
Tak jest, ale szykują się teraz na Mistrzostwa Świata, które będą we wrześniu, a później na Olimpiadę, która będzie w Paryżu. No jest kontrkandydatem i będzie reprezentował też wojsko na imprezach typowo sportowych, wojskowych w mundurze. Gerard Kurniczak, zapaśnik klubu sportowego Sobieski Poznań.
Czas nas trochę goni, to jeszcze teraz będzie ryzykowne pytanie na koniec, ale takie świąteczne. Ulubiona dyscyplina sportu generała broni Lecha Konopki?
Piłka nożna.
Hu, hu, hu. Radków awansował do Ligi Mistrzów. Ulubiona dyscyplina sportu profesora podpułkownika Marka Sokołowskiego?
Krzysztofie, to co twoje? Piłka siatkowa.
No proszę bardzo. No,
Krzysztofie, ja się
ja
wywodzę...
wszystkich kocham, ale to nie...
Ja się wywożę z Kalisi Kalisz.
Aha.
Ten czyli... klimat jest mi bardzo dobrze znany.
Brawo,
oczywiście
jest piłka nożna.
O siatkarze.
Zobaczy, gra zespołowa, tak. No jednak. Drodzy panowie, to jeszcze raz na wasze ręce serdeczne życzenia z okazji
Panie
Święta
Wojska Polskiego. Panie generale, jeszcze coś chce pan dopowiedzieć?
No, chciałem powiedzieć, bo nie poruszyliśmy kilku wątków. No, wątek współdziałania w zakresie sportu. Ważny element, tutaj obecność pana profesora i moja pokazuje, że po to, aby być skutecznym, trzeba współdziałać. I to współdziałanie Grunwald, WKS Grunwald ma ze strony nie tyle federacji, innych klubów, ale przede wszystkim naszego miasta. Naszego miasta, które jest głównym dzisiaj naszym sponsorem przy realizacji.
Nam się też dzisiaj, panowie, z wami dobrze współdziałało. Tak. Naprawdę, naprawdę. Ale bez żadnych rozkazów, panie generale.
Już kończę.
Trzeba
już
pilnować
kończę.
Czasu.
Oczywiście.
Ale tak, widać, że tematów nie brakuje, żeby o wojsku. I do rozmowy jasne. Też, tu akurat panowie nie są władni, ale o Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym też, drodzy państwo, porozmawiamy na naszej antenie, bo też myślę, że warto o tym wspomnieć, ale to następnym razem.
To następnym razem. Dziękujemy pięknie za to, że poświęcili nam panowie w to święto Wojska Polskiego swój cenny czas. Dziękujemy za wizytę w studiu. Generał Lech Konopka, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I podpułkownik, pan profesor poznański AWF Marek Sokołowski byli z nami. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Rafał Opolacki. Kłaniają się państwu. Jeszcze się usłyszę za 2 minuty, a teraz żegna się.
Grzegorz Hałasik.
Ja do usłyszenia, mówi Krzysztof Ratajczak. Za chwilę będzie między innymi o piłce nożnej. I o siatkówce też będzie.
Ku chwale ojczyzny.
Sponsorem audycji sportowych w Radiu Poznań jest Enea. Mecenas wielkopolskiego sportu.